Lubujący się w totalitaryzmie, Platon pisał, że tylko rządzący mogą poznawać literaturę wszelaką, a poddanych należy karmić jedynie słusznymi jej przejawami. Starożytni rzymscy cenzorzy mieli za zadanie pilnowanie moralności obywateli, a starożytna Grecja rozpropagowała swobodę głoszenia swoich przekonań, że po krótkim czasie właśnie z tego samego powodu zaczęto szukać możliwości, jak tę swobodę zdławić. Postawiono na szanowanie religii, a jednym z pierwszych naruszających był Sokrates, który głosząc to, że każdy z nas ma duszę, naraził się bogom, przez co prawnie, za karę, zmuszono go do popełnienia samobójstwa.
A przewrotnie, wiele lat po jego śmierci interpretatorzy nauk Sokratesa przyrównywali go do sylwetki samego Chrystusa. Możemy się domyślać, że tym, co tak bardzo mierziło przeciwników filozofii Sokratesa, było jego dążenie do wydobywania prawdy. Zakładał on dość optymistycznie, że tkwi ona głęboko w każdym człowieku i on, niczym akuszer, będzie odbierał ten poród. Umiejętnie zadawanymi pytaniami najczęściej dowodził czyjeś głupoty, niewiedzy czy braku logiczności we wnioskowaniu. I choć sam nie spisał ani jednego dzieła, to można by powiedzieć, że otrzymał coś, co we współczesnym internecie moglibyśmy nazwać jako ban za prawdę.
Kiedyś były czasy, kiedy to ban banem poganiał, średniowiecze. Kiedy w pełni się rozkręciło, zaczęto kompletować teksty, które stały w sprzeczności z panującym chrześcijaństwem, a rozpowszechnienie druku przyczyniło się do pojawienia jakże sławnego indeksu ksiąg zakazanych w XVI wieku. Indeks przechodził wielowiekową, nazwijmy to, transformację, ponieważ z początku była przewodnikiem dla parafianina. Za co? Nie łapać, żeby swojej wiary nie nadwyrężać, by w końcu stać się swoistym kompasem wśród pozycji książkowych. Kompasem wskazujących, co tak naprawdę warto przeczytać, bo jest naprawdę dobre. No, w większości przypadków. Choćby w przypadku Lutra, Kalwina, Kopernika, Kartezjusza, Wiktora Hugo, czy nawet naszego Adama Mickiewicza. Trochę czasu zajęło Kościołowi, zanim stwierdził, że taki spis nikomu nie służy, że nie mając znaczenia, jak to ujęto, dyscyplinarno-karnego, postanowiono indeks zlikwidować. A od 1966 roku jedynie ogłaszane jest oficjalnie, jakie pozycje książkowe nie są zgodne z nauką Kościoła katolickiego.
Ponad 50 lat temu indeks ksiąg zakazanych został zniesiony, a w jego miejsce miały się pojawić troskliwe rekomendacje episkopatu, to jednak w praktyce całkiem niedawno doświadczyliśmy dość kontrowersyjnego sposobu na utylizację książek.
Rzecz jasna, również państwa zabrały się za zabranianie. W Niemczech w XIX wieku zakazano manifestu komunistycznego, bo po jego przeczytaniu miało się nieodpartą chęć zostania zamachowcem. Potem sporo zakazów wprowadził Hitler, szczególnie dotyczących pozycji książkowych w duchu antyniemieckim. Tytułami można sypać z rękawa, jest z czego wybierać.
Aż chciałoby się rzec, kto mieczem wojuje, bo nie sposób znaleźć w księgarniach czy bibliotekach dzieła literackiego wspomnianego wcześniej przywódcy III Rzeszy. A w internecie nawet można powiedzieć, że jest tym, którego imienia nie wolno wymawiać i preferuje się zamienną nazwę, znany niemiecki akwarelista.
Rozpocznijmy od 1726 roku w Wielkiej Brytanii. Autor nawet podejrzewał, że istnieje realna szansa, że jego książka będzie zakazana. W końcu na jej stronach m.in. krytykował brytyjską partię Whigów. Książkę co prawda wydano, ale elementy dotyczące krytyki partii wymieniono na inne lub je całkiem pominięto. Taka była historia podróży Gullivera Jonathana Swifta. Z Albionu przenosimy się natychmiast do Niemiec i Danii, gdzie następną pozycję zabroniono. Choć doceniono wartość literacką dzieła, to powszechnie zaczęto uważać, że wychwala w pewnym sensie akt dokonywania samobójstwa. Szczególnie kiedy zaobserwowano, że młodzi ludzie zaczęli się ubierać jak główny bohater. Władze obu krajów, ale i Kościoła katolickiego, otwarcie obawiały się, że książka wprowadzi modę na popełnianie samobójstwa. A teraz, uwaga, będzie cytat.
Posiadam tyle, a bez niej wszystko mi jest niczym. Wybitne dzieło Goethego, które spędziło sen z powiek niejednemu licealiście, to nie tylko studium zwycięstwa miłości nad rozumem, ale to także głęboka krytyka ówczesnych relacji społecznych, bo przypominam sobie chociażby scenę, w której bohaterowie mieli się wybrać na kulik po pracy i na tym oto kuligu pokłócili się, kto będzie jechał w których sankach, ponieważ było to dla nich odwzorowaniem miejsca, jakie zajmują w hierarchii.
Cierpienia młodego Wertera Goethe wydał w 1774 roku. Prawie 200 lat później w Stanach Zjednoczonych w 1961 roku rozpoczęto na dobre wojnę w Wietnamie. Książka wydana w tym roku zaczęła niebezpiecznie podkreślać nonsens prowadzenia wojen, co spotkało się z masowym wycofywaniem książek z bibliotek szkolnych w całych Stanach. Książka opowiada o bombardierze, który marzy o tym, by już nim nie być, bo zdaje sobie sprawę z tego, jakim nonsensem jest wojna. Z braku możliwości stara się w końcu powołać na to, że jest niepoczytalny, ale pewien przepis mu to uniemożliwia. Z tej choćby przyczyny, że skoro ktoś nie chce narażać swojego życia, to przecież niepoczytalnym nie może być. Paragraf 22 Josepha Hellera jest potężnym dziełem literackim, a teraz kolega powie o amerykańskiej wrażliwości.
Są wyjątkowo wrażliwi na punkcie tego, w jaki sposób kreowany jest wizerunek ich armii w szeroko pojętej kulturze. Pewnie zdarzyło wam się obejrzeć jakiś film wojenny ociekający patosem, ukazujący bohaterską postawę świetnie wyszkolonych żołnierzy amerykańskich. Zadaniem domowym dla was niech będzie sprawdzić, które z tych filmów powstały na zlecenie amerykańskiej armii. A jeśli chodzi o książki, to poza paragrafem 22 jest jeszcze inne dzieło wybitnego amerykańskiego powieściopisarza Kurta Vonnegutta, Rzeźnia numer 5, które dowodzi tego, że cenzura potrafi być tak samo żywa jak tragiczne wspomnienia wojenne.
Problem z następnym dziełem pojawił się w latach 70. XX wieku, kiedy ją to masowo usuwano z amerykańskich bibliotek. Tylko czy można się temu dziwić? Książka w końcu jest przepełniona wulgaryzmami, pojawia się sporo scen niemoralnych, a w dodatku od groma tam brutalności. Tak autor postanowił opisać to, co się dzieje w pewnym szpitalu psychiatrycznym, gdzie świeżo upieczony pensjonariusz usiłuje pozostałych zbuntować. A przecież sam tam trafił, bo przecież lepiej trafić do wariatkowa, niż odsiadywać wyrok prawomocny w więzieniu. W 1962 roku tak opisywał losy McMurphy'ego Ken Casey w Locie nad Kukułczym Gniazdem. Jack Nicholson genialnie zagrał głównego bohatera w ekranizacji dzieła. Kto nie obejrzał czy nie czytał, ten musi koniecznie to uczynić, być może zaraz po filmie.
Szczęście, że nikt się jeszcze nie dobrał do dzieł Stephena Kinga, bo musiałbym z domu wyrzucić cały regał. I choć sam naraża się niejednokrotnie na Twitterze prezydentowi, to no z Kingiem lepiej nie zadzierać.
Książkę następnej autorki palono na stosie i masowo usuwano z bibliotek w 1997 roku. Oprotestowano książkę niesamowicie w Iranie, Wielkiej Brytanii, USA, Grecji czy nawet Bułgarii. Oskarżano ją o namawianie młodych ludzi do satanizmu, okultyzmu, ciągano autorkę zresztą też po sądach. Cóż, być może faktycznie Harry Potter i Kamień Filozoficzny pani Rowling powinien być czytany ostrożnie. Teraz uwaga, bo będzie po niemiecku.
Man Bücher verbrennt, man am Ende Menschen, powiedział mniej więcej 200 lat temu niemiecki poeta Heinrich Heine, co w tłumaczeniu na polski oznacza, gdzie się pali książki, dojdzie w końcu do palenia ludzi. Swoją drogą, jestem ciekaw, czy wśród tych książek Rowling palonych na stosach znajduje się tom o zakonie Feniksa, bo przecież pokazuje symbol odradzania się z popiołów. Może dla niektórych książki to makulatura, ale słowa potrafią być niesione przez pokolenia. I w tym miejscu chociażby polecam wam film Księga Ocalenia.
Tak samo jak pewną pozycję z 1948 roku zawierającą hasła związane z zakazanymi tematami i mało tego, że zawierała hasła, to jeszcze ich definicje. Tak, tak. Bowiem w indeksie ksiąg zakazanych z 1954 roku widniał wielki słownik powszechny Pierre'a Larousse'a. A przypominam, 8 lat później indeks już zlikwidowano. Nim jednak indeks zlikwidowano, na jej łamach powiedzmy zagościli byli nasi rodacy. Pierwsza praca była jawnie heretyczna, atakująca wręcz Pismo Święte. Czytanie tej książki groziło ekskomuniką do XIX wieku. W końcu o obrotach sfer niebieskich Kopernika nie mogło się spodobać inkwizycji nic a nic. Do indeksu trafiło też kolejne dzieło, które między innymi dotykało tematu wysokich stanowisk kościelnych, że zajmują je często niemoralni i niekompetentni ludzie. I padła nawet propozycja, by inaczej wybierać biskupów. Andrzej Frycz-Modrzewski na tyle miał przekichane, że sam król Zygmunt August musiał mu gwarantować nietykalność. Kolejne dzieło również trafiło na indeks za niesłychany akt czepialstwa, bo jakżeż mógł autor zarzucać Kościołowi, że ten sprzeniewierzył się zasadom pierwotnych założeń chrześcijaństwa? No widać, że Adam Mickiewicz nie mógł się powstrzymać, a naraził się swoimi prelekcjami paryskimi. Wracając jednak do bardziej współczesnych nam pozycji, to następną książkę usiłowano ściągać z półek w sklepach siłą, bo jak się opisuje fantastyczną historię, że Maria i Jezus byli małżeństwem, to można było liczyć na spore kontrowersje. Dołożyć do tego zarzuty dotyczące obrazy uczuć religijnych i można powiedzieć, że Dan Brown wiedział, na co się pisze, pisząc kod Leonarda da Vinci. Kolejna praca, tym razem z 1859 roku, kompletnie podważyła to, jak Bóg stworzył ziemię i życie na ziemi, demonstrując, że biblijne zapisy nie służą do tego, by objaśniać różne przyrodnicze zawiłości. Teoria ewolucji nigdy nie spodobała się Kościołowi, a Darwin ze swoim O powstaniu gatunków usiłował w drugim wydaniu już sugerować, że Stwórca miał zdecydowany wpływ na naszą planetę, ale na niewiele mu się to zdało. Kościół zakazał publikacji książki opisującej wrednego kardynała na francuskim dworze królewskim. Aleksandra Dumas z jego trzema muszkieterami nie pochwalano nic a nic.
Tutaj chodziło o tego złowieszczego kardynała Richelieu, który kogoś mi o podobnym nazwisku na myśl przywodzi. Ale gdyby cokolwiek złego próbowano zrobić z hrabim Monte Cristo, moją ulubioną książką, to cofnąłbym się w czasie, żeby temu zapobiec.
No to jak okoń będzie cofał się w czasie, to ja może powiem o kolejnym grzesznym i kontrowersyjnym nawet po dzień dzisiejszy dziele. Dzieło dotyka tematu pedofilii, gdzie dojrzały mężczyzna czuje mięte do swojej 12-letniej pasierbicy. Raczej nie powinno dziwić, że Władimir Nabokow miał pewne problemy, żeby znaleźć odważnego wydawcę, który odważyłby się opublikować Lolitę.
Nabokow to jeden z tych autorów, którzy raczej nie chcieliby wrócić do żywych, żeby nacieszyć się sukcesem swojej książki. Lolita, choć bogata językowo, to jednak przez wielu uważana za dziennik pedofila, który usprawiedliwia swoje haniebne czyny. Lekko nie miał także inny rosyjski powieściopisarz, Michał Bułhakow, który przez kilkanaście lat wykonywał uniki przed cenzurą sowiecką, żeby ukończyć dzieło swojego życia Mistrza i Małgorzatę. Wątek z Piłatem i Jeszułą, uznawany przez niektórych za bluźnierczy, przez ateistów za ten sprowadzających ich na ścieżkę do Boga. Po dziś dzień krytycy są wciąż podzieleni co do interpretacji tej książki, ale przyznać trzeba na pewno, że jest to wybitne dzieło literackie.
W niektórych przypadkach nie wystarczy wydać książkę antywojenną. Wystarczy nieco wulgarności, obsceniczności i bezbożności, by już atakować dzieło. Nawet tak odznaczającą się jak rzeźnia numer 5 Kurta Vonneguta. Niektórzy są na celowniku za bystre obserwacje. Choćby to, jak rośnie dysfunkcja społeczeństwa amerykańskiego z połowy XX wieku, gdzie przedstawia się życie, gdzie czytanie jest zabronione, gdzie pali się książki, a krytyczne myślenie nie jest chciane. A wszystko przez bystry umysł Raya Bradbury'ego i aż 451 stopni Fahrenheita.
Gdyby doszło do scenariusza podobnego jak u Orwella czy Bradbury'ego, to fani klasyków znaleźliby się w niezłych tarapatach. Moja kolekcja jest niezwykle cenna, ale martwi mnie, że ktoś postawiłby mnie przed dokonaniem bardzo trudnego wyboru. Być może zrobiłbym jak bohaterka tej książki, bo czym byłoby życie bez książek? I to może właśnie świadczy o ich wartości, że niektórzy boją się ich bardziej niż broni i dążą do tego, aby wciąż utrzymać cenzurę przy życiu.
Za przedstawienie postaci jawnie lekceważącej wartości rodzinne, naruszającej nakazy moralne, namawiającej do buntu, kłamstwa, wulgarnego języka, można było się liczyć z tym, że książka znajdzie się na cenzurowanym. Piętnowano buszującego w zbożu Salingera ponad 20 lat.
Czasami, aby jakiś tytuł dłużej znajdował się na liście zakazanych, wystarczył jakiś drobny incydent albo teoria spiskowa, tak jak było w przypadku buszującego w zbożu, którego rzekomo znaleziono przy Lee Harvey'u Oswaldzie, tym, który strzelał do prezydenta Kennedy'ego.
Aby napisać napiętnowaną krytyką książkę, wystarczyło niekiedy umiejętnie dać powieści mocno seksualny wydźwięk, tak żeby zostać zabronionym w USA, Wielkiej Brytanii czy nawet Australii. Tak potrafił James Joyce w Ulyssesie.
Niemniejsze problemy spotkały Oscara Wilda, który sam wykreślał ze swojej powieści kilkadziesiąt tysięcy słów po to, by portret Doriana Graya wreszcie mógł ujrzeć światło dzienne, a kiedy to już się stało, to sam autor wylądował za kratkami, a w procesie przeciwko niemu dowodem były cytaty z jego własnej książki. Tak wyglądała rzeczywistość w XIX-wiecznym wiktoriańskim Londynie, gdzie wprowadzono ustawę zaostrzającą kary wobec czynów moralnie nieprzyzwoitych między mężczyznami. Oscar Wilde nie zatajał tożsamości swoich kochanków, w swoich książkach zawierał pewne aluzje, przez które jego powieści zostały uznane za toksyczne, obelżywe i nieprzyzwoite.
Z kolei przestroga przed systemami totalitarnymi, w szczególności stalinizmu, może zaowocować zakazem na terenie Związku Sowieckiego czy na terenie Emiratów Arabskich, bo gadające świnie to zdecydowane nie w kraju islamskim. Folwark zwierzęcy George'a Orwella w Korei Północnej jest nadal zakazana, a Wietnam cenzuruje treść po dzień dzisiejszy. Niejednokrotnie można narażać życie pisząc książkę, jak i narażać życie innych ludzi. Bluźniercza treść tej książki z niesmakiem razi muzułmanów. Powieść inspirowana życiem Mahometa spowodowała śmierć japońskiego tłumacza. Nieomal pozbawiła życie włoskiego tłumacza, a kilka wydawnictw musiało wezwać brygadę antyterrorystyczną, żeby rozbroić kilka bomb pułapek. Czy jeśli Salman Rushdie wiedział, że szatańskie wersety wzbudzą takie kontrowersje, czy kontynuowałby pisanie swojego dzieła i doprowadził do jego wydania?
Z cenzurą na dużą skalę mierzą się Amerykanie, czego przejawem było zorganizowanie Tygodnia Książek Zakazanych. I tak rokrocznie od 1982 roku organizowane są liczne akcje wspierające istotę wolności słowa w literaturze i wspierające te tytuły, które nie są wpuszczane na regały w szkołach, bibliotekach czy księgarniach.
Ciekawe, co ma do powiedzenia na temat Tygodnia Zakazanych Książek prezydent Donald Trump, który podobno w swojej biblioteczce ma dwie książki, a obie już podobno pokolorował. W każdym razie na koniec warto wiedzieć, że książka może trafić na czarną listę, przykładowo w Chinach, gdzie gadający królik już wystarczy, żeby zabronić wpuszczenia książki na rynek. Przecież rozmowny królik jest obrazą dla ludzkości, a jeśli by, nie daj Boże, dzieci chińskie zaczęły uważać, że zwierzęta są na tym samym poziomie co ludzie, to równoznaczne byłoby z destrukcją ładu społecznego, o ile niezwyczajnie końcem świata, przynajmniej tego chińskiego, a wszystko przez Alicję w Krainie Czarów Lewis Carroll.
A z przykładów bardziej aktualnych World War Z, apokaliptyczna wizja świata w trakcie pandemii, której źródło jest nigdzie indziej jak w Chinach. Autor żalił się ostatnio w wywiadzie, że w Chinach jego książka została zbanowana, ponieważ odmówił tamtejszym wydawcom zmiany miejsc akcji oraz zmiany nazwisk bohaterów, które nie będą jednoznacznie sugerowały, że za wywołanie śmiercionośnej pandemii są właśnie Chińczycy.
Polecam w każdym razie O konia w sieci. Pisze o sobie, że tworzy w sieci najprawdopodobniej najlepsze filmy o książkach. Zobaczymy, czy kiedyś przewrotnie nie stworzy najlepszej książki o filmach. Jedno jest pewne, prowadzi na pewno najlepszy kanał na YouTubie o książkach. Gorąco polecam. Proszę zatem zasubskrybować O konia, kliknąć dzwoneczek, oglądać jego filmy, bo warto, i zostawiajcie mu łapki w górę. Proszę zapamiętać, O koń w sieci. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuki w górę, jak nie to w dół, jak średnio, to dajcie kciuka w bok. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, widzowie, prosto, żeby sobie pogadać, albo żebyście mogli zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest też pod filmem. Dzięki również za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam. Bardzo pomagamy się, widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy zdążycie przeczytać te wszystkie książki, o których dzisiaj wspólnie z Okoniem omawialiśmy. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam!